Jeżeli są drzewa, które zacieniają asfalt i ten asfalt w czasie upałów nie rozgniata się, nie robią się kolejny, a jeżeli nie ma tych drzew, no to ile miasto musi wyłożyć co ileś lat pieniędzy na renowację tej drogi? Znaczy ludzie zaczynają myśleć w ten sposób, aha, że to jednak opłaca się, lepiej trochę zainwestować w zieleń. Można to wszystko bardzo fajnie połączyć.
Czy można zazielenić współczesne miasta i jakie efekty może to spowodować?
Jest to książka o historii wybitnych, ważnych postaci w naszej historii, w naszej kulturze narodowej i przy okazji oczywiście o szabli, ale o szabli, która była przede wszystkim orężem, była przede wszystkim bronią.
Kolekcjonerzy oprócz gromadzenia rzeczy uzyskują konkretną wiedzę, a często dokonują odkryć pozwalających zrozumieć historię. To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Uniwersytet Zielonogórski zaproponował władzom Zielonej Góry współpracę w zakresie opracowania nowoczesnej koncepcji systemu przyrodniczego dla miasta. Przygotują ją specjaliści z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także zaproszone do współpracy specjalistyczne podmioty zewnętrzne.
Warto zacząć od tego, skąd na świecie taki trend powstał tworzenia systemów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych. Otóż
profesor Leszek Jeżak.
Większość ludzi na świecie mieszka w tej chwili w miastach. I miasta się rozrastały trochę w sposób taki, może nie do końca kontrolowany i w pewnym momencie zauważono, że życie w mieście staje się niekomfortowe, bo tak, betony, asfalt, to wszystko się nagrzewa. Różnica temperatur między miastem a terenem pozamiejskim wynosi gdzieś od 6 do 8 stopni Celsjusza, czyli jest gorąco.
Przez nie ma to komfortu.
Wilgotność powietrza spada. Czyli tutaj stany na przykład zapalne oskrzeli się pojawiają. Dla astmatyków to jest też niekomfortowe. Poza tym pojawiają się zanieczyszczenia powietrza. Przede wszystkim pyły, które powodują w Polsce, jak lekarze mówią, 50 tysięcy zgonów jest spowodowanych przez pyły, przez nowotwory wywoływane w naszych płucach. Zanieczyszczenia powietrza, tak jak wspomnieliśmy. I następna rzecz to jest spadek bioróżnorodności. To znaczy przez to takie ujednolicenie tego ekosystemu miejskiego wygrywają tylko niektóre gatunki odporne. I zaczynają się pojawiać masowo, czyli na przykład masowo pojawiają się gołębie, które się doskonale tu czują. Pojawiają się na przykład komary, czy meszki, czy szczury. I teraz zastanawiano się, jak to rozwiązać, jak można to poprawić, żeby życie człowieka i przyrody też poprawiło się. I stąd właśnie ten pomysł i uniwersytet zaproponował miastu rozwiązanie to w sposób taki logiczny, systemowy. I polega to, ten system przyrodniczy polega na po pierwsze wskazaniu takich tak zwanych węzłów, to się w literaturze naukowej nazywa węzłami, czyli miejsc takich ze skupiskami zieleni, gdzie można też tą bioróżnorodność poprawić poprzez różne działania, my to zaproponujemy. I następnie te miejsca łączy się korytarzami zieleni, tak żeby te gatunki mogły się przemieszczać, one się nawzajem kontrolują. W związku z tym, jeśli tutaj na przykład jest ostatnio się dużo mówi o kleszczach, jeżeli wspieramy wróble, które chętnie żerują na ziemi i wpływamy też wtedy na spadek liczebności kleszcza. Jeśli chodzi o na przykład o ćmę żerującą na bukszpanach, trzeba wspierać sikorki, bo sikorki się dowiedziały, że to jest bardzo smaczny owad do zjedzenia, więc też można porozwiązywać takie różne problemy.
Ale jak tam mówić wróble do tego, żeby były w jednym miejscu?
Bo trzeba montować. Wróble są, bardzo chętnie zajmują skrzynki lęgowe. I tutaj trzeba się kierować wielkością otworu, bo otwór dla wróbla musi być ciut powyżej 3 cm i wtedy wróble wchodzą do tej skrzynki.
Sikorek musi być mniejszy. Regulować populację kotów, na przykład, które polują na ptaki.
To jest jeszcze jedna rzecz, bo tutaj jest potrzebna edukacja też społeczeństwa, żeby nie wypuszczać, żeby koty nie były poza kontrolą. Jeżeli ktoś podjął się już opieki nad jakimś zwierzęciem, no to musi się nim opiekować. Także to, ale wiem, że już powstają takie stowarzyszenia, które tych tak zwanych kociarzy już zaczynają edukować, kształcić. Czym to się kończy taka niekontrolowana rzecz? Ale jeszcze wracając do tego systemu, bo poza właśnie tą bioróżnorodnością jeszcze jest ważny element dla człowieka. Otóż okazuje się, że też badania na ludziach pokazują, że jeżeli codziennie spacerujemy w zieleni, właśnie odstresowujemy się i to jest trwa od 15 do 30 minut, to u takich ludzi obserwuje się właśnie odprężenie, spadek stresu i jeśli chodzi o choroby psychiczne, też poprawa, sprawy depresyjne. Także to jest system, który załatwi w mieście, w naszym mieście wiele spraw.
No tak, ale ja widzę w mieście wiele placów zabetonowanych. Co, będziecie przeorywać te place?
To znaczy właśnie tutaj jest, na razie to będzie koncepcja wskazująca główne te połączenia i te węzły i tutaj jest problem taki, że rzeczywiście na przykład no w niektórych miejscach tej zieleni, czyli drzew, nie można nasadzać, bo są media w ziemi, są różne konstrukcje i tutaj rozwiązuje się to na świecie w różny sposób. Powiedzmy, odpocząwszy od tradycyjnego nasadzania drzew, jeżeli tam w zależności od jakości gleby, od struktury zagospodarowania tego terenu, krzewy się można wprowadzać. Następnie, jeżeli już jest rzeczywiście, tam już nic nie można...
To takie potężne donice.
Można, no nie, ale można pnącza. Rozwiązuje się to, że za pomocą wypuszczania nasadza się pnącza, które pną się na fragmentach budynków. Chodzi o to, żeby była ciągłość zieleni, ale w różnym kształcie. No, bogatsze kraje to już inwestują w zielone dachy tak zwane. Także to muszą być pasy zieleni, które w różnej formie będą, ale pozwalają na przemieszczanie się owadom. Tu chodzi o te znane zapylacze, których liczebność spada, ptakom czy ssakom i to myślę, że to zawrzemy w tej koncepcji i przedstawimy jak to rozwiązać.
Ja rozumiem, że ssaki, ale ptaki to mogą się przemieszczać bez konieczności korytarzy ekologicznych.
No ale muszą mieć, po pierwsze, muszą mieć miejsce do żerowania, muszą mieć miejsce tak, no, do schronienia się. No mówiąc szczerze, jeśli wejdą gatunki, no różne gatunki mogą tutaj wejść, ale one bardziej preferują przemieszczanie się wzdłuż zieleni, ponieważ tam znajdą pokarm. No, na przykład wróble są, wszystko spożywają, prawda? Wszystko żerne, ale w okresie, jak mają młode, muszą pobierać owady, dostarczać im pokarm zwierzęcy. Więc no, te owady będą związane z zielenią, bo tutaj też chcemy właśnie pójść w kierunku, bo mówiliśmy tutaj o tej zieleni, ale też ten temat modny bardzo łąk kwietnych, które też powinny w tych korytarzach być mocno wyeksponowane i w tych terenach węzłowych, które będą dostarczały też między innymi pokarmu dla ptaków. Myślimy tu o jeżach, myślimy tu o poprawie zbiorników wodnych, tak żeby skarpy były, chociaż fragment skarpy był łagodny, który pozwalałby płazom na przemieszczanie się do wody i na zewnątrz właśnie do tych łąk kwietnych. One wszystkie kontrolują tą liczebność owadów z jednej strony i także to powstanie, oczywiście na to potrzeba lat, ale powstanie system, który będzie no, w pewnym sensie się sam kontrolował i będzie to i przyjazne i przyrodzie i nam mieszkańcom miasta.
Rozumiem, że będą także budowane takie zbiorniki wodne, tak? Bo jakieś te zwierzęta
wodne,
muszą
tak,
coś tam
chcemy wspierać
się napić.
Tak, właśnie w tych terenach węzłowych powinny być oczka wodne z łagodnymi skarpami, brzegami, ponieważ tutaj dla wygody robi się po prostu często stromą skarpę, ogrodzi się jeszcze, nie wiem, czy ze względów bezpieczeństwa, czy po prostu tak jest wygodnie, ale musi przynajmniej jedna strona być z łagodnym zejściem tego oczka wodnego, tak żeby mogły płazy wychodzić, czy schodzić się na odbywanie, na rozród, a wychodzić też i polować na ślimaki, owady, czyli takie owady, które nie powinny, no znaczy wymykają się spod kontroli i stają się bardzo liczne.
To za kilka lat nic nie powinno nikogo dziwić, jak spotka jeża, tak? Na przystanku autobusowym.
No tak, zresztą jeże występują. tutaj w Zielonej Górze i to też trzeba wspierać je właśnie na tych terenach węzłowych i też poprzez edukację i no to jest problem z rozjeżdżaniem tych zwierząt, poprzez edukację czy pewne proste konstrukcje spowodować, żeby one się bezpiecznie czuły na tych większych obszarach zielonych, a nie na siłę próbowały się wciskać do ogródków, gdzie tam są często małe obszary, gdzieś one potem muszą migrować w poszukiwaniu pokarmu, także chcemy to zaproponować wszystko.
Wspomniał pan o łąkach kwietnych, to co w miastach, koniec z trawnikami?
To jest też sprawa dyskusyjna, bo ludzie szukają takich prostych wytrychów zazwyczaj w życiu, że coś zrobimy jednego i to rozwiąże nam wszystkie problemy, a tymczasem przyroda uwielbia różnorodność. To jest tak, że zresztą można porozmawiać z osobami, które się zajmują roślinami czy łąkarstwem. Dla przyrody najlepsza jest różnorodność. To znaczy pewne fragmenty mogą być koszone, czy powinny być nawet koszone, czy ze względów bezpieczeństwa, czy ze względu na utrudnić przemieszczanie się kleszczom. Chodzi tu szczególnie wzdłuż chodników, wzdłuż traktów, w miejscach, gdzie samochody muszą przemieszczać się i kierowcy widzieć.
Chodzi o to, żeby było bezpieczne.
Tak, żeby to było bezpieczne i tam można kosić i na takich koszone tereny uwielbiają żerować pewne gatunki ptaków. Sroka jest na przykład wielbicielem. Ona się tak rozmnożyła w miastach dzięki temu właśnie, że trawniki były koszone i ona jest nawet 60 razy bardziej liczna niż na terenach rolniczych, gdzie ma trudniejsze warunki do życia. I można to stopniować poprzez tereny właśnie często koszone, to co mówię, następnie tereny mniej często koszone i łąki kwietne, gdzie w głębi tych węzłów, w głębi parków, gdzie będą koszone no, przynajmniej raz w roku, bo mimo wszystko trzeba je tam raz w roku przynajmniej skosić, żeby tam się nie pojawiały krzewy, żeby to nie zarosło i żeby były kwitnące zioła. I to tylko tutaj no, też trzeba tutaj nacisk położyć, że z samego trawnika nie wyrośnie nam łąka kwietna. Tam już tutaj osoby, które będą się tym zajmować, muszą dosiewać nasiona ziół kwitnących roślin i tutaj też powinny się pojawić hotele dla zapylaczy tak zwane, żeby wspomóc tutaj owady pożyteczne dla człowieka. Znaczy w cudzysłowie pożyteczne, ale też no, które, dzięki którym w świecie przyrody mamy...
ten cykl zachowany.
Tak, zachowane tak. Cykle kwitną, pojawiają się owoce, te owoce jedzą zwierzęta. To zresztą jest tak zwane, taka nauka się nawet w biologii rozkręciła w tej chwili, ecosystem service, gdzie przelicza się na pieniądze użyteczność przyrody dla człowieka. I na przykład wylicza się, że gdyby wyginęły pszczoły, ile człowiek musiałby pieniędzy wydać, żeby albo sam zapylać drzewa owocowe czy krzewy, czy w ogóle w ekosystemie ktoś musiałby to robić, żeby ten ekosystem się nie uprościł i nie doszło do tak zwanych katastrof ekologicznych. Także i to zaczyna przemawiać na tak zwanym zachodzie, jak
do
ktoś
biznesu,
u nas mówi, to ludzie zaczynają rozumieć,
miastami.
Bo jak on widzi, że na przykład jeżeli są drzewa, które zacieniają asfalt i ten asfalt w czasie upałów nie rozgniata się, nie robią się kolejny, a jeżeli nie ma tych drzew, no to ile miasto musi wyłożyć co ileś lat pieniędzy na renowację tej drogi. Ludzie zaczynają myśleć w ten sposób, aha, że to jednak opłaca się, lepiej trochę zainwestować w zieleń. I tutaj jeszcze wątek pociągnę, że zwłaszcza, że w tej chwili pojawia się coraz więcej programów dofinansowywania takich akcji nasadzania zieleni w miastach właśnie ze względu na poprawę tego mikroklimatu i wspieranie bioróżnorodności, bo Unia Europejska wsparła przecież ostatnio swoimi rozporządzeniami i wskazała źródła finansowania zwiększania bioróżnorodności w Europie. Także tutaj można to wszystko bardzo fajnie połączyć.
Jak widzimy więcej zieleni i widzimy, co się dzieje teraz, kiedy wszystko nam wysycha, bo brak wody, to co też systemy nawadniania muszą być zorganizowane przy tych parkach.
To znaczy tam, gdzie jest zieleń, tam jest wilgoć, nie? Tam, gdzie jest cień, bo przede wszystkim te drzewa dają cień, ocieniają trawniki, czy te łąki kwietne, także utrzymuje się wilgotność. Ta wilgotność wokół zieleni jest wyższa. Jeżeli my chodzimy na przykład na terenie wybetonowanym, gdzieś tam w blokowiskach, czujemy ten upał, ten żar straszny. Wystarczy wejść do parku czy do lasu nawet, od razu czujemy chłód, ponieważ wilgotność wzrasta o ileś procent właśnie przy drzewach, tam gdzie jest zieleń. Pojawia się komfort, lepszy komfort życia dla człowieka i ta zieleń też utrzymuje wodę. I tutaj też no, pewne działania i to też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera robienia właśnie tych małych oczek wodnych, bo to można połączyć. Mówimy o płazach, ale między innymi będą to miejsca przechowywania wody, którą można też kierować tam z tak zwanej deszczówki do uzupełniania. Także to można rozwiązać i ten system po pewnym czasie będzie sam pracował. Tak działa przyroda.
Jeżeli już mówimy o ekologii, naturze, to na pewno warto odwiedzić Puszczę Tarnowską.
Wiem, że nic nie wiem.
Dzisiaj naszym gościem będzie autor jednego z przewodników po naszym regionie, a konkretnie po Puszczy Tarnowskiej. Przewodnik ten napisali Jan Wojtasik. Witam uprzejmie w studiu.
Witam serdecznie Państwa, witam pana redaktora.
Mieliśmy z panem dosyć często do czynienia, ale przed 10 laty
dawno.
Prokurator. Tak,
dawno.
I pan Mirosław Wojtczak napisał tę książkę Puszcza Tarnowska, mała encyklopedia z podtytułem Mała encyklopedia. Dzisiaj dowiemy się troszeczkę o Puszczy Tarnowskiej, ale również poznamy zasady, jak tworzyć taki podręcznik, jak tworzyć taki poradnik, jak pisać, bo bardzo wiele osób chce, będąc gdzieś, po pierwsze organizować sobie wyprawy tematyczne, czyli decydować na coś konkretnego, nie tylko na oglądanie lasu, wody czy jeziora, ale chce także poznać jakby historię tych ziem, tego miejsca, w którym ewentualnie będziemy przebywać, a sporo osób także marzy o tym, żeby pisać o tym, robić zdjęcia, zostawiać swój ślad na którejś ze stron internetowych. Jak się zrodził ten pomysł napisania tej książki?
To jest raczej może nie cel założony pierwotnie, a efekt pracy czy badań nad stanem Puszczy Tarnowskiej, no, które trwały właściwie kilka lat bez przerwy. A kiedy już nazbierało się tego materiału, coś trzeba było z nim zrobić i właśnie to jest efekt.
Myślę, że wiele osób w naszym regionie mieszkających nawet nie wie, gdzie jest Puszcza Tarnowska i co to jest w ogóle.
To jest oczywiście określenie krajoznawcze. Leśnicy ten obszar nazywają Borami Tarnowskimi, traktują je trochę szerzej jako fragment tak zwanych Borów Zielonogórskich. Natomiast Puszcza Tarnowska to pierwsza nazwa po polsku, nazwa, która została już na początku XIII wieku wpisana w kronice klasztornej jako Desertum Tarnów, co oznacza właśnie w takim tłumaczeniu z języka łacińskiego Puszcza Tarnowska, a nazwa oczywiście od Tarnowa, który wówczas był po prostu siedzibą kasztelanii, czyli kasztelem.
Rozumiem, że jak pan powiedział kilka lat, ja czytałem, że około 10 lat trwało zbieranie materiałów do tej książki, czyli to bardzo długi okres czasu, ale trudno jest pójść do puszczy i szukać miejsca, gdy się nie ma podstawy bazy, tak, wiedzy, czyli rozumiem, że najpierw dokumenty, tak?
Panie redaktorze, powiem w ten sposób, zdarzało mi się w przeszłości może nawet kilkadziesiąt razy przebrnąć, tak użyję tego określenia, przy pomocy roweru przez tę puszczę z zachodu, na przykład na wschód albo w kierunku przeciwnym. I powiedzmy szczerze, dla mnie to było morze czy ocean, sosen, tu i ówdzie gdzieś, no, przerywany jakimś rodzajem innego nasadzenia. I powiem szczerze, że bardzo długo nie rozumiałem, co to oznacza. Dzisiaj wiem, że jeżeli, powiedzmy, mijamy kilka kilometrów i są same sosny, a następnie trafiamy na jakąś oazę, choćby dębową, to coś z tego wynika. Jeżeli przyjrzymy się temu miejscu dokładniej, może się okazać, że jest to na przykład fragment dawnej leśnej osady, o której już zapomnieliśmy, że w ogóle istniała.
Gdzie panowie później szukali tych dokumentów związanych właśnie, żeby ten zagajnik dębowy określić, co tam ewentualnie
miało miejsce?
To
znaczy, powiem w ten sposób, że najbardziej cennym źródłem są jednak mapy. Jeżeli nauczymy się czytać stare mapy, możemy naprawdę wiele ciekawego dowiedzieć się o tym, jak kształtowała się rzeczywistość, powiedzmy, danego obszaru puszczańskiego na przestrzeni wieków. No, na przykład stwierdzić taki zadziwiający dla wielu fakt, że słynny kanał Kopalnica przecież nie zawsze istniał. Był czas, kiedy no, gromadziły się w różnych ciekach wodnych, gromadził się nadmiar wilgoci, nadmiar wody. On gdzieś tam sobie jakimiś kanałami swoimi naturalnymi szukał ujścia do Odry, ale tak naprawdę to były nieprzebyte wręcz fragmenty bagienne. Tam, gdzie dzisiaj, no powiedzmy, rośnie sosna na piaseczku, takim sobie nie najwyższej klasy, to były to miejsca właśnie wręcz niedostępne dla człowieka z uwagi na pasmo, no, bagien, jakichś tego typu podmokłych miejsc. Jedna z bardziej pylistych dróg przez Puszczę Tarnowską przed wiekami nazywała się Starą Drogą Błotnistą. To coś znaczy.
A dokładnie jak można określić ten przebieg Puszczy Tarnowskiej?
Powiem tak. Pogranicze trzech powiatów. Nowosolskiego, Głogowskiego i Wschowskiego. Wymieniłem alfabetycznie, chociaż no, trzeba powiedzieć, że ku zaskoczeniu też wielu osób największy fragment Puszczy Tarnowskiej obejmuje właśnie powiat wschowski. Chociaż Wschowa jest stosunkowo daleko od tej puszczy położona.
Duży to jest obszar?
Duży to jest obszar. To według różnych szacunków, trzeba powiedzieć, jest to około 360 km kwadratowych. Jest to spory obszar. Można dyskutować, jak ten obszar wyliczyć, jeżeli jest na przykład wcięcie, które no, nie jest już puszczą, tylko jest łąką albo polem, czy po zewnętrznej, czy dokładniej. Czasem no, krajoznawcom czy leśnikom wychodzą różne, że tak powiem, wyniki tych pomiarów. Ja po prostu przyjąłem to, co wyliczył pan Alfred Ressler.
Jak głęboko w historię państwo sięgnęli? Jak się udało najdalej sięgnąć w historię, jeżeli chodzi o tą puszczę?
Powiem tak, można by powiedzieć, że możemy sięgnąć do historii pisanej i to będzie właśnie początek XIII wieku. Są to czasy, kiedy, jak wspomniałem, w Tarnowie Jeziernym obecnym funkcjonuje kasztelania, taka, no powiedzmy, daleko na północ wysunięta siedziba administracyjna księcia Głogowskiego, a można też popatrzeć jeszcze z innego punktu widzenia, na przykład poprzez wykopaliska. Jeżeli spojrzymy na to, co dostarcza nam wiedza archeologiczna, no to właściwie sięgamy epoki kamiennej, bo na obszarze puszczy są takie miejsca, gdzie ludzie epoki kamiennej i późniejszych epok, zwłaszcza epoki związanych kultur łużyckich, właśnie z tym obszarem, czyli powiedzmy najogólniej 3-3,5 do 1,5 tysiąca lat temu, nie, wcześniej troszeczkę jeszcze, zostawili ci ludzie wiele śladów kultury materialnej i powiem, jest to zaskakująco dużo, zwłaszcza przy ciekach wodnych, przy brzegach jezior, a więc życie tam trwało. Mamy tam ogromne pola kurhanowe i pod zwierzyńcem koło Sławy i chociażby słynne kurhany w Różanówce, które niestety są niszczone przez nie tylko przez prace leśne, ale także przez hieny cmentarne, mówiąc wprost.
A propos zmiany drzewostanu, bo na przestrzeni tych lat na pewno te zmiany następowały, chociażby fakt, że to drewno było potrzebne do budowy przede wszystkim osad, do budowy później miast i na przestrzeni tych lat podejrzewam, że też prowadzona była gospodarka no, być może częściowo bezpieczna, a częściowo niebezpieczna dla tego drzewostanu w tej puszczy.
Najstarsze ślady dotyczą tak zwanej gospodarki żarowej, kiedy
czyli
po prostu
tak?
wypalano fragmenty, żeby potem uprawiać przez jakiś czas pole, ale trzeba powiedzieć, że natura bardzo szybko wracała jakby w ten pierwotny nurt i kiedy ludzie odchodzili, no wracał też las pierwotny. Natomiast to, co wiemy o eksploatacji, dotyczy właśnie tych czasów przede wszystkim, o których mówiłem, czyli właśnie XII, zwłaszcza XIII wiek. Na przykład kroniki informują o tym, że mieszczanie Głogowa otrzymali zgodę księcia głogowskiego, który był właścicielem tych terenów, na wyrąb 2000 dorodnych dębów właśnie z uwagi na to, że Głogów został spalony w wyniku pożaru. To oczywiście spowodowało pewne spory, które kończyły się wręcz otwartymi bitwami o to, czy to uprawnienie było jednorazowe, czy też miało charakter wieczysty, czy można było powtarzać, powiedzmy, na taką skalę wyrąb, no, bądź co bądź tego najlepszego fragmentu lasów. A były to lasy głównie dębowo-sosnowe, chociaż jeszcze w średniowieczu też znaczny odsetek drzew stanowiły lipy. I trzeba powiedzieć, że sama historia walki o te drzewa jest bardzo fascynująca. Głogów przygotowywał wyprawy, które, powiedzmy, którymi dowodził cieśla miejski z odpowiednią ochroną. Z kolei właściciele, czyli panowie albo baronowie, a potem książęta na siedlisku i Bytomiu, przygotowywali kontrofensywę. Bywało, że na przykład aresztowano całą wyprawę głogowską. Ci z kolei przygotowali kontrofensywę łącznie ze 100 jeźdźcami i artylerią, więc musiało być ciekawie.
Kolekcjoner to nie tylko zbieracz, to również osoba, która poszerza swoją wiedzę, czasem nawet uzupełniając oficjalne naukowe odkrycia. Jednym z kolekcjonerów, który napisał wiele książek na temat swojej pasji, jest dr Włodzimierz Kwaśniewicz.
Znaczki, monety, tak, interesowałem się Indianami, więc takie różne obiekty, oczywiście nie zabytkowe, z Indianami związane, ale zbierałem...
Czyli trzeba mieć pasję, żeby zbierać cokolwiek.
Trzeba mieć pasję, trzeba mieć zainteresowania. Te zainteresowania albo są ukierunkowywane, albo powstają, że tak powiem, w przestrzeni, w której człowiek funkcjonuje. To jest rodzina, to jest szkoła, to jest kwestia tradycji. W moim wypadku to była przede wszystkim szkoła, chociaż miałem rodziców, którzy gromadzili książki przede wszystkim, ale w szkole jeszcze podstawowej miałem do czynienia z jednym z moich mistrzów, ze Zbyszkiem Czarnuchem, z panem Czarnuchem, mówię per Zbyszek, bo jesteśmy zaprzyjaźnieni, jak wielu z nas, byłych makusynych i byłych uczniów Zbyszka, ale przede wszystkim w liceum. Miałem to szczęście, że odbierałem jego pozytywny wpływ na siebie jako historyka, jako pedagoga, jako wychowawcy.
I co wówczas zaczęło się właśnie interesować się, pan zaczął białą bronią?
I wtedy zacząłem się w ogóle, jeżeli można mówić, że poważnie w wieku lat kilkunastu ktoś się interesuje historią, to ja zacząłem interesować się historią i zbierać artefakty jako zmaterializowane dowody trwania tej historii. Pamiętam, miałem zespół niemieckich hełmów, bagnetów, sztyletów, tak zwanych mieczy Geringa. Jako że to były lata 50., ja się urodziłem w Zielonej Górze tuż po czasie, kiedy Zielona Góra stała się polskim miastem, czyli w tym mieście, mimo że ono nie doświadczyło negatywnych skutków końca wojny, to znajdowało się sporo rzeczy po Niemcach, również militariów, nie tylko. Pamiętam na strychu w moim rodzinnym domu na ulicy Zamkowej 3 po poprzednich mieszkańcach, czyli po Niemcach, meble, sztychy, rogi zwierząt afrykańskich i tak dalej, porcelana, nic wartościowego, atrakcyjnego, jeśli chodzi o tą porcelanę, ale takie rzeczy były i ja właściwie, no, jako młody chłopak właśnie w ten sposób dotykałem historii, byłem zainteresowany, co to jest, skąd to jest.
A skąd ten pomysł, żeby właśnie białą bronią?
Trudno mi jest właściwie na to pytanie w sposób jednoznaczny odpowiedzieć.
To stopniowo się zaczynało, tak?
To było takie stopniowe. Ja myślę, że nie w każdym, ale wielu ludziach, no tu przede wszystkim chłopcach, chociaż są kolekcjonerzy militariów płci żeńskiej również i fachowcy z tej dziedziny. Także tutaj no, byłbym seksistą, gdybym powiedział, że tylko chłopców. Ale ja myślę, że to jest w jakimś sensie jednak charakterystyczne dla płci męskiej, ten taki stosunek do militariów, co nie jest wcale zawsze związane z agresją, prawda? Jakby w naszej świadomości i podświadomości tkwi ten nasz związek historyczny, kulturowy, symboliczny z bronią, bo taka jest nasza historia. Jest to cudowna pasja. Kolekcjonerstwo, zbieractwo jest to cudowna pasja, która poszerza wiedzę człowieka, daje, stwarza mu tak zwany, ja to określam intymnym małym światem, daje mi przestrzeń, w której ja się doskonale poszerzam swoją wiedzę, swoje umiejętności, a z drugiej strony mam, to jest ważna świadomość, mam świadomość taką, że przyczyniam się do zabezpieczania przed zniszczeniem, przed destrukcją tego, co po naszych przodkach, nie tylko nas Polakach, ale po innych, ten dorobek cywilizacyjny, kulturowy pozostał i my go zabezpieczamy dla następnych pokoleń.
Jak pan ocenia wielkość tego środowiska pasjonatów białej broni?
Sporo jest kolekcjonerów w różnym wieku. Nawet według mnie zbieractwo, kolekcjonerstwo militariów, nie tylko białej broni, militariów, stało się w jakimś sensie modne. Poza tym ze względu na, nie wszyscy się ze mną zgodzą zapewne, ale bogacenie się naszego społeczeństwa, bo my się bogacimy. My narzekamy, że nam jest źle, bo to jest takie...
Może zbyt wolno po prostu.
A poza tym wolno narzekać i wolno być zamożnym albo bogatym. I opracowywałem wiele zbiorów, wiele kolekcji ludzi bardzo majętnych, ludzi średnio majętnych i ludzi niespecjalnie majętnych. I w związku z tym...
Okazjonalnych kolekcjonerów, tak.
W zależności od tego, na co mnie stać, to gromadzę obiekty takiej, a nie innej jakości. Jeżeli mnie stać, to kupuję sobie karabele za 50 albo za 100 tysięcy, czy na pierśnik husarski XVII-wieczny, a jeżeli mnie nie stać, to kupuję sobie bagnet niemiecki za 200 czy za 300 zł. Jeżeli mnie trochę bardziej stać, to kupuję sobie polskiego perkuna, też bagnet do polskiego Mausera za 1000 czy za 1500 zł, w zależności od tego, czy on jest z pochwą, czy on jest z żabką i tak dalej, i tak dalej.
A gdzie to się odbywa, ten handel? Są aukcje jakieś specjalne robione? Czy...
To znaczy są domy aukcyjne, które się tym zajmuje. Internet oczywiście są militaria. Jest strona internetowa militaria podzielona na określone
kategorie.
Tak, także jest broń biała, są czarnoprochowce, jest umundurowanie i wyposażenie. Także można znaleźć sobie pistolet, można znaleźć sobie karabin, kordelas myśliwski, pas wojskowy, mundur wojskowy, odznaczenia wojskowe, menażki wojskowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo. Tyle, że, i to od razu tutaj uczulam, jako specjalista, jako fachowiec, jest bardzo dużo replik, bardzo dużo kopii. Więc jeżeli ktoś znajdzie na przykład sobie niemiecki jakiś sztylet czy puginał, który wyda mu się wyjątkowo tani, prawda, na przykład tak zwany sztylet Holbeina, to były wzorowane na renesansowych sztyletach niemieckie z czasów czasów hitlerowskiego sztyletesa i on będzie za 200 albo za 300 zł, to on nie może być oryginalny, absolutnie.
A kto się zajmuje tym całym podrobieniem?
Są firmy, które to produkują, również w Polsce, na Ukrainie, w Chinach. W celach ewidentnie marketingowych. Chyba, że ktoś założy, że w Polsce są, produkuje szable, pałasze i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że ktoś sobie założy, że nie będę wsadzał dużej ilości pieniędzy. Chodzi mi o to, żeby u mnie nad kominkiem, czy u mnie na ścianie, nad drzwiami, czy na dywanie wisiały skrzyżowane szable, to kupię sobie kopię polskiej szabli husarskiej XVII-wiecznej za 500 zł, albo kupię sobie szablę wzór 21-22, też kopię, w zależności od tego, jakiej jakości jest ta kopia, za 300 zł, za 500 zł, za 1500 zł. Wybór jest w tej chwili, rynek jest bardzo, bardzo szeroki.
Trudno jest odróżnić kopię od oryginału dla laika?
Często trudno. Robiłem ekspertyzę zespołu szabel dla prokuratury łódzkiej i później poszerzałem jeszcze dla sądu zespołu szabel, które są 17-18 wiecznych, które są kopiami, które zostały kupione, ale i sprzedane jako szable oryginalne. Więc trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać i trzeba po prostu korzystać z opinii i z wiedzy fachowców. Między innymi ja się tym zajmuję. Są muzea, w których pracują osoby, które posiadają określoną wiedzę i należy z tego korzystać. Lepiej zapłacić kilkaset złotych czy więcej, w zależności od tego, jakie to są obiekty, ile jest tych obiektów, niż stracić na przykład konkretnie w tej sprawie, o której mówię, prawie 100 tysięcy.
Czy to jest, że tak powiem, lokata kapitału dobra? Bo w przypadku znaczków się dużo ludzi zawiodło na alokowaniu w znaczki z racji tej, że po pewnym czasie po prostu te wartości tych zbiorów znacznie spadły. A tutaj?
Jeżeli chodzi o dawną broń, to jest to lokata kapitału. Oczywiście w samym momencie...
Rosną cały czas ceny.
W samym momencie rozpoczynania kolekcjonowania... Jeżeli ktoś dostanie w prezencie jedną czy dwie sztuki, to następne sztuki, jak tego bakcyla połknie i oby jak najwięcej połykało, to musi kupić, ewentualnie wymienić. Czyli ten element zawarcia w obiekcie wartości finansowej funkcjonuje, istnieje. Oczywiście są
fale mody, tak?
Są też fale wartości finansowej. Są czasy takie, kiedy coś jest droższe, coś jest tańsze, ale generalnie dobra dawna broń. Ja nie myślę tutaj o obiektach produkowanych w setkach tysięcy egzemplarzy. Widzę szable francuskiej lekkiej kawalerii modelu 1822 czy polskie szable wzór 1934 ludwikówki kawaleryjskie, które do 20-30 lat temu były traktowane z olbrzymim nabożeństwem, bo funkcjonowało pojęcie, świadomość taka, że ich niewiele zostało wyprodukowanych. Nieprawda, około 40 tysięcy egzemplarzy, więc tych szabel zachowało się sporo i w zależności od jakości zachowania taką szablę można kupić za 10, kilkanaście tysięcy.
Czyli tak samo tutaj jest jak przy monetach, im cenniejsza, im lepiej zachowana.
Ależ oczywiście i wcale determinacja czasu powstania tutaj nie funkcjonuje.
Chyba, że była to czyjaś szabla.
Ja myślałem tu o monetach, natomiast chodzi o szablach. Jeżeli ktoś ma szablę oficera piechoty wzór 1921-22, jest to szabla regulaminowa. To jest to szabla, jakich poszczególne firmy produkujące te szable, bo myśmy po 1918 roku nie mieliśmy przemysłu zbrojeniowego. To prywatne firmy te szable produkowały. Ale jeżeli jest to szabla generała X pułkownika Y, jeżeli jest to tak zwana złota szabla prezydenta Rzeczpospolitej, czyli szabla wręczona prymusowi szkoły oficerskiej, to automatycznie wartość tej szabli jest zwielokrotniona. I taka szabla może kosztować, wzór 21-22, może kosztować 20-30 tysięcy złotych. Regulaminowa, zwykła, prosta, bez żadnego odniesienia indywidualnego i historycznego w sensie znaczenia tego konkretnego obiektu w epoce, ona jest warta o wiele mniej. I to się odnosi do wielu różnych innych obiektów.
Jeżeli ktoś chciałby kolekcjonować, rozpocząć kolekcję białej broni, to najlepiej zacząć od książek, podejrzewam, żeby się trochę podszkolić.
Tak, i ja dlatego takie książki piszę. Ja dlatego takie książki piszę, piszę słowniki, leksykony, ze szable z polskiej przeszłości mojego autorstwa, w której piszę o szablach wybitnych polskich Polaków. Kolekcję szabel miał Józef Brandt, kolekcję szabel miał marszałek Piłsudski, kolekcję szabel miał generał Sikorski i tak dalej, ten temat można by rozwijać.
Ale z białej broni tylko mówimy o szablach, a sztylety czy...
To wszystko biała broń. To jest biała broń,
tak,
biała
ja
broń
sieczna.
Ale... Oczywiście zbiera się rapiery, zbiera się pałasze, zbiera się sztylety, zbiera się bagnety.
Ale szabel jest najwięcej w związku z tym, że...
Szabel jest stosunkowo dużo, tak. Orientalne szable, pala to jest turecka szabla, nimsza to jest arabska szabla i tak dalej, także są też kolekcje broni orientalnej. Na całe szczęście w tej chwili, w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, do Polski dociera, przywożone są obiekty i zachodnioeuropejskie, i orientalne, XVII-wieczne, XVIII-XIX-wieczne. Granice są na razie jeszcze, oby pozostały otwarte w Europie, obyśmy w tej Unii Europejskiej zostali, bo według mnie to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, która nam się w historii przydarzyła, to znaczy bycie w Unii Europejskiej, bo w jedności jest, w jedności siła nie tylko militarna, to pojęcie rozumiem w bardzo szerokim spektrum, ale tych obiektów jest...
Rynek się otworzył po prostu.
Otworzył się rynek i dlatego, jeżeli ktoś idzie w obiekty, które nie są unikatowymi, rzadkimi, no bo jak ktoś kolekcjonuje karabele polskie XVII czy XVIII-wieczne albo polskie szable husarskie, no to tego za dużo nie ma, chociaż są obiekty, chociaż są.
I tym militarnym akcentem kończymy w takim razie dzisiejsze nasze spotkanie z doktorem Włodzimierzem Kwaśniewiczem, który jest historykiem, znawcą broni, muzealnikiem, wykładowcą akademickim, publicystą, biegłym sądowym z zakresu historii sztuki, no i pisarzem, bo napisał
20 książek.
Książek związanych właśnie z militariami, tak, także tak, też tak, warto przed rozpoczęciem tej pasji kolekcjonowania białej broni na przykład przeczytać te książki, żeby wiedzieć co i w jaki sposób kolekcjonować. Tak. Na zakończenie audycji mogę zaproponować jeszcze dwie ciekawostki. Potrawy prosto z łąki na świąteczny stół proponuje Ewa Drewniak.
A propos tego mniszka. Kwiaty jak najbardziej są jadalne, a zobaczcie, tutaj są jeszcze takie nierozwinięte pączki. I one też są jadalne. To można tylko, dobrze byłoby je podgotować, lekko podgotować w osolonej wodzie i one smakują trochę jak szparagi. Co prawda to jest drobne, więc trzeba się nazbierać nieźle. Można w całości, można te farfocle oczywiście oberwać, jak komuś przeszkadzają. Mi nie przeszkadzają, więc nie obrywam ich najczęściej, ale bardzo rzadko to jadam, dlatego że no, trzeba podgotowane, lepiej podgotować to. Znaczy jak zjesz to na surowo, nic ci się nie stanie, wręcz przeciwnie. No i oczywiście liście mniszka też są jadalne. Im młodsze, im świeższe, tym smaczniejsze. Bo teraz, jak już są takie troszeczkę starsze, to będą gorzkawe. Tu mamy dobre miejsce, bo mamy pokrzywę i mamy coś jeszcze. Dobre miejsce, te dwie rośliny są czasami mylone. To jest pokrzywa na pewno, ona parzy, ale można ją też... O, teraz mnie poparzyła. Można ją tak zerwać, żeby nie poparzyła. I można ją zjeść nawet teraz, tak, żeby nie poparzyła. Wystarczy ją tak zwinąć sobie. Teraz ona mnie nie parzy. To nie jest pokrzywa biała, tylko to jest jasnota biała. Pokrzywa głucha. Zobaczcie, ona już tutaj zaczyna kwitnąć. Ma białe kwiatki, takie duże, duże białe kwiaty, a pokrzywa ma drobne, zielone kwiatki.
I też się je?
Pokrzywa się je. Jasnota jest trochę mniej smaczna, chociaż jest rośliną leczniczą. Ma bardzo mocny zapach. Możecie sobie tutaj teraz ją powąchać, spróbować zerwać. Ona nie parzy naprawdę. I na pewno jest gorzka w smaku, taka mocna. No i teraz ja to sobie tu zwinęłam. zjadłam i mnie nie poparzyła. Pokrzywa jest świetną rośliną. Rośnie w bardzo wielu miejscach. Ma dużo żelaza, ma dużo kwasu foliowego. Pokrzywę możemy jeść, nie wiem, czy w nieograniczonych ilościach. Nie da się jeść w nieograniczonych ilościach, bo zielska nie da się jeść w nieograniczonych ilościach. Ale pokrzywa jest bezpieczna, można z niej sporządzać różne rzeczy. Można ją parzyć jako herbatę, można jeść na surowo w postaci pesto. Ja na przykład robię pesto z dodatkiem oleju, orzechów i czego tam jeszcze mi, co mi tam przyjdzie do głowy.
Większość zwierząt zamieszkujących nasze lasy to zwierzęta chronione. Nie należy niszczyć ich miejsc bytowania i rozrodu, ostrzega Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Na obszarach leśnych znajduje środowiska życiowe większość chronionych gatunków w Polsce. Może z wyjątkiem gatunków łąkowych czy też pastwiskowych, większość gatunków chronionych to są gatunki leśne. Jeżeli chodzi o gatunki ptaków, tak zwane gatunki strefowe, dla których tworzy się strefy ochronne, to praktycznie tylko i wyłącznie w lasach państwowych zostały wyznaczone takie strefy ochronne. Praktycznie wszystkie gniazda objęte ochroną strefową znajdują się na terenie właśnie lasów państwowych. Polega to na tym, że w strefach ścisłych nie prowadzi się żadnych działań gospodarczych, natomiast w strefach częściowych istnieje okres ochronny. Przeważnie jest to okres od wczesnej wiosny aż do momentu wyprowadzenia lęgów, gdzie również nie prowadzi się tych działań gospodarczych. Realizuje się je w okresie zimowym, kiedy nie ma po prostu ptaków. Poza tym na terenach leśnych województwa lubuskiego mamy wiele ciekawych gatunków zwierząt, które mają tutaj swoje liczniejsze miejsca występowania i można tu na przykład wspomnieć żółwia błotnego, który najliczniejsze stanowiska w Polsce zachodniej ma właśnie tutaj w województwie lubuskim. No wiąże się to z odpowiednimi warunkami termicznymi. Wiadomo, Słubice, biegun ciepła w Polsce i żółwie mają tutaj dobre warunki do inkubacji jaj. Innym ciekawym gatunkiem jest wilk, który kilka lat temu z powrotem pojawił się na terenie właśnie województwa lubuskiego i ten gatunek bardzo dobrze się tutaj czuje w Puszczy Rzepińskiej.
Na dziś to już wszystko. Miłego wieczoru życzę i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.